Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Oblacka posługa dla kanadyjskiej Polonii to temat naszego dzisiejszego magazynu. Z ojcem Marianem Gilem rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak. A rozpoczniemy wiadomościami watykańskimi. Na wtorkowy program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Traktowanie migrantów jest probierzem respektowania i wprowadzania w życie praw człowieka. Zwrócił na to uwagę watykański przedstawiciel przy urzędach ONZ w Genewie na forum trwającej tam sesji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Stolica Apostolska, mająca dotychczas status obserwatora, od wczoraj jest jej członkiem. Arcybiskup Silvano Tomasi zauważył, że problemy migracji są teraz tak samo niepokojące jak przed 60 laty, gdy organizacja rozpoczynała działalność. Liczba migrantów wzrasta, a obecny kryzys gospodarczy jeszcze bardziej skomplikował ich sytuację. Do opuszczenia ojczyzny skłaniają dziś nie tylko względy ekonomiczne, ale też szukanie bezpieczeństwa i wolności, warunków rozwoju osobistego i zawodowego, czy polepszenia jakości życia. Watykański dyplomata wskazał na konieczność uwzględnienia przede wszystkim ludzkiego wymiaru migracji.
Troszcząc się o bezpieczeństwo państw, do których przybywają migranci, nie można zapominać o zapewnieniu go także im samym, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Drastyczne metody nie chronią granic, przeciwnie, skłaniają do wyboru niebezpiecznych dróg przez morza czy pustynie. Trzeba na nowo zastanowić się, jak zapobiec tak licznym przy tym ofiarom śmiertelnym, uważa arcybiskup Tomasi. Podkreślił on też potrzebę bardziej pozytywnego podejścia do migrantów, wnoszących przecież cenny wkład. Płacą oni podatki, podejmują się społecznie użytecznych prac, jak opieka w rodzinach nad chorymi, starcami i dziećmi. Jednak i oni winni otwierać się na wartości goszczącego ich społeczeństwa. Ważną rolę mają tu media i edukacja. Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że problemami migrantów zajmuje się kilkanaście międzynarodowych agend, które winny współpracować. Przypomniał też duży wkład organizacji katolickich w służbę wszystkim wychodźcom, niezależnie od ich przynależności religijnej.
Moim gościem jest ojciec Marian Gil, oblat Maryi Niepokalanej, przełożony prowincji Matki Bożej Wniebowzięcia w Kanadzie. Co robią polscy oblaci w Kanadzie?
No jest to długa historia, ponieważ polscy oblaci, poczynając od brata Antoniego Kowalczyka, który pod koniec XIX wieku przybył do Kanady, inni oblaci dotarli z Europy Zachodniej, no i zaczęli zajmować się emigrantami, to jest nasza zasadnicza posługa, a wraz z pracą emigrancką przyszły inne wyzwania i tutaj warto wspomnieć o duszpasterstwie młodych poprzez domy rekolekcyjne, ale także po wojnie, kiedy był dosyć duży kryzys ekonomiczny, no to jeden z naszych ojców wpadł na pomysł, żeby stworzyć kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. W tym czasie nie było możliwości, żeby emigranci mogli pożyczać pieniądze w banku, bo przyjeżdżali po prostu nie mając nic. Dlatego też ten pomysł stworzenia takiej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej wydaje mi się teraz z perspektywy czasu czymś bardzo oryginalnym, ponieważ obecnie ta kasa dysponuje 300 milionami dolarów, służąc praktycznie potrzebującym.
No właśnie, oprócz pomocy tym, którzy przybywają tam świeżo, pracujecie wśród tych, którzy tam już zapuścili korzenie. Ilu jest Polaków otoczonych opieką duszpasterską?
Jeśli mówimy już o Polonii w takim szerszym kontekście, oprócz naszego zgromadzenia misjonarzy oblatów są jeszcze inne zgromadzenia zakonne. Towarzyszą nie tylko poprzez taką formę konkretnej ewangelizacji, tworzenia parafii, tworzenia wspólnot parafialnych, ale przede wszystkim wychodząc również do szkół, wychodząc do młodzieży. Chciałbym jeszcze wspomnieć o duszpasterstwie poprzez dom rekolekcyjny, ponieważ jest to bardzo niekonwencjonalna forma ukierunkowana na pomoc młodym ludziom, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa, ale również programy dla małżonków. I w zasadzie od 1968 roku były to takie nowatorskie programy w tym czasie, ale one do dzisiaj w zmodyfikowanej formie istnieją. i również duszpasterstwo młodzieży poprzez program radiowy, poprzez różnego rodzaju spotkania przy parafiach, spotkania międzyparafialne. Warto zaznaczyć o posłudze dla ludności tubylczej, ponieważ polscy oblaci pracują na dalekiej północy wśród Eskimosów, wśród Indian. Jeden z naszych ojców, on obsługuje aż 13 rezerwatów, więc jest to dosyć duże wyzwanie. Ale ta praca przynosi również owoce i jest czymś bardzo koniecznym, dlatego że jeżeli chodzi o lokalny kościół, to raczej te posługi są powierzane misjonarzom, stąd też dla naszego zgromadzenia jest to wyzwanie, ale jest też duża radość posługi ludności tubylczej.
To powtórzę pytanie, ilu tych emigrantów korzysta z posługi, bo skoro jest tak różnorodna ta działalność duszpasterska, to zdaje się, że również i oczekiwania są duże.
Jeżeli chodzi o Polaków rozsianych w Kanadzie, myślę, że około 1,5 miliona Polaków w różnych głównych miastach Kanady, poczynając od Montrealu poprzez Toronto, Winnipeg, Edmonton, aż po Vancouver skończywszy. Samo Toronto, gdzie jest chyba największe skupisko Polaków, tam mamy 4 parafie. Chciałbym wspomnieć o parafii świętego Eugeniusza de Mazeno. Jest to najnowsza parafia. Konsekracja tego kościoła była 22 maja w 150. rocznicę śmierci naszego założyciela świętego Eugeniusza. Także to też było takie niezwykłe wydarzenie i dla diecezji Toronto i dla całego naszego zgromadzenia.
W obecnym czasie, kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, często duszpasterze zmagają się z problemem emigracji w obrębie Unii. Czy teraz widać również nasiloną emigrację Polaków na teren Kanady?
Obecnie nie widzimy takiej fali emigracyjnej, jaka była w latach 80. czy 90. Dzisiaj, jeśli ktoś przyjeżdża do Kanady, to raczej w celach turystycznych albo też do swojej rodziny, czy też na zasadzie łączenia rodzin.
Jakie są nowe inicjatywy duszpasterskie? Mówił ojciec o domach rekolekcyjnych. Słyszeliśmy też o pielgrzymkach, które też zaczynają się wpisywać jakoś w duchowość kanadyjską. Jak wyglądają te nowe inicjatywy i czy rzeczywiście one mają szansę na takie trwałe zagoszczenie w życiu kościoła kanadyjskiego?
Tych inicjatyw jest dosyć dużo, poczynając od cotygodniowych spotkań z młodzieżą, poprzez pielgrzymki, o których ojciec wspomniał. Pielgrzymka na przykład do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland cieszy się ogromną popularnością. Kiedyś w tej pielgrzymce brało udział 30, 40, 50 osób polskiego pochodzenia. Około 500-600 osób uczestniczy w tym wydarzeniu, a w przyszłym roku będzie to już 31. pielgrzymka, więc jubileuszowa. Zapewne w tej pielgrzymce weźmie udział bardzo dużo osób i w 70 czy 80% to są młodzi ludzie. Dlatego ta forma ewangelizacji, wędrowania z młodymi ludźmi i katechizacji takiej w drodze jest bardzo ciekawa, ku takiemu miłemu zaskoczeniu, bo ta forma była i wciąż jest obecna i bardzo żywa w Polsce. Natomiast kiedy pojawił się pomysł organizowania takich pielgrzymek, to nikt nie myślał, że ta pielgrzymka nabierze właśnie taki rozmach i że młodzi ludzie będą chcieli uczestniczyć w takim trudzie pielgrzymkowym, gdzie trzeba stawiać codziennie namioty, że nie ma takich miejsc, że ludzie otwierają swoje domy, żeby mogli pielgrzymi przenocować, ale trzeba wynająć miejsca kampingowe, gdzie pielgrzymka się zatrzymuje, więc jest to również od strony takiej logistycznej duże przedsięwzięcie, żeby zorganizować to wydarzenie.
Czy są to Polonusi nadal w przeważającej mierze?
Tak, są to Polacy mieszkający w Kanadzie, są to też młodzi ludzie, którzy urodzili się w Kanadzie. Są też grupy anglojęzyczne, które dołączają do tej pielgrzymki, wędrując z różnych okolicznych miast, jak London czy Kitchener, bo ta pielgrzymka, jeśli mówię tutaj o polskiej grupie, to wyrusza z zachodniej części Toronto i ma do przebycia jakieś 150 kilometrów do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland. Jeszcze inną formą, która przyciąga też młodych ludzi, może krótko powiem o Festiwalu Piosenki Religijnej, który rok rocznie organizowany jest pod koniec listopada, cieszy się dużą popularnością w tym roku. 3 dni, piątek, sobota i niedziela, Centrum Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II w Mississauga było przepełnione, praktycznie do ostatniego miejsca bilety były wyprzedane. Zaangażowanie młodych ludzi w całą stronę organizacyjną, w obsługę tego wydarzenia, również jest czymś takim fenomenalnym, że młodzi ludzie bezinteresownie poświęcają czas, pieniądze, żeby takie wydarzenia organizować. I jest to forma ewangelizacji poprzez piosenkę. Na te festiwale zapraszani są i profesjonaliści, i również amatorzy. Także każdy może tam w jakiś sposób wykrzyczeć, wyśpiewać swoją wiarę, swoją przynależność do wspólnoty Kościoła.
A zarazem jest to jakiś rodzaj promocji kultury, niekoniecznie polskiej, ale też prawdopodobnie. Czy są jakieś inne inicjatywy tego rodzaju?
Jest to forma promocji kultury. Podczas tego festiwalu występują i zespoły polskie, ale występują też zespoły anglojęzyczne, zespoły również z innych wspólnot religijnych, ponieważ Toronto jest bardzo zróżnicowaną wspólnotą religijną, nie tylko pod względem językowym, ale także pod względem wyznaniowym. Każdego weekendu w 38 językach sprawowana jest msza święta, więc możemy sobie wyobrazić, jaka to jest mieszanka językowa i kulturowa, dlatego też taki festiwal gromadzi również ludzi z innych wspólnot.
A filmy?
Przez lata promowaliśmy i wciąż promujemy filmy. Katolickie Studio Młodych, tak wypadło, że ja byłem założycielem tego dzieła i dzisiaj to już ojciec Paweł Ratajczak prowadzi redakcję, która zajmuje się nie tylko prowadzeniem codziennego programu, ale również promocją filmów, promocją w ogóle kultury w takim szerszym znaczeniu. Zwykle wypożyczamy dosyć duże kino na Ontario Place, a to miejsce jest takie znaczące, ponieważ tam witano papieża Jana Pawła II nad brzegiem jeziora Ontario, także dla całej archidiecezji Toronto to miejsce też jest takie znaczące, gdzie na przywitanie przybyło około 500 000 młodzieży, a później na tej mszy głównej było około 1,5 miliona, także wciąż te wydarzenia powracają. Takim owocem Światowych Dni Młodzieży była również katolicka telewizja, która powstała w Kanadzie, Salt and Light, czyli sól i światło. Także tych form oddziaływania, jak słyszymy, jest dosyć dużo.
Pewną nowością też po Światowych Dniach Młodzieży było takie zintegrowanie duszpasterstwa młodzieży, do tej pory rozproszonego jakoś właśnie do grup etnicznych być może. Jak wpisuje się w ogóle to duszpasterstwo polonijne w całość duszpasterstwa kanadyjskiego, w całość życia tego kościoła, który, nie ma się co łudzić, również ma swoje problemy?
Myślę, że wpisuje się bardzo dobrze. Jak jeden z takich znanych pisarzy chrześcijańskich i teologów, ojciec Rollheiser, mówi, że właśnie grupy etniczne, które nie tak szybko potrafią integrować się ze środowiskiem, do którego przybywają, one w dużej mierze są ostoją również chrześcijaństwa. Jeżeli chodzi o integrację, to też są pewne zagrożenia, że człowiek rezygnuje ze świata nieraz swoich wartości. Dlatego też grupy etniczne są bardzo żywe i powiedziałbym, że w Toronto Kościół jest tak jak Radio Watykańskie, które nadaje w różnych językach. Tak samo właśnie te wspólnoty etniczne celebrują swoją wiarę, swoją tożsamość w swoich językach. I polska grupa nie wstydzi się tego, że wyznaje wiarę w języku polskim. Mamy msze święte w języku angielskim, ale w tych parafiach, które prowadzimy, wciąż w większości nabożeństwa celebrowane są w języku polskim. I ludzie tego chcą. Co jest jeszcze ciekawe, dla niektórych nawet Kanadyjczyków środowiska polonijne są taką formą odkrywania głębszej tożsamości i głębszej więzi z Panem Bogiem. Nawet jeden z naszych kleryków, który obecnie w Rzymie studiuje, który nie ma żadnych powiązań kulturowych z Polską, nie mówił po polsku, zaczęli przychodzić do jednej z naszych parafii ze względu na właśnie duchowość i po latach okazało się, że z tej rodziny zrodziło się powołanie. Dlatego też Polacy są otwarci na inne kultury, ale jednocześnie poprzez parafię, poprzez wspólnoty religijne potrafią pieczołowicie przechowywać tą tradycję, wiarę swoich ojców i to jest wciąż takim dużym wyzwaniem, aby następne pokolenie również potrafiło pielęgnować tę wiarę. Stąd też nie chcemy ograniczyć przekazywania wiary do języka polskiego, dlatego też cały szereg programów prowadzimy w języku angielskim, abyśmy również jako wspólnota Kościoła byli świadomi tego, że wiara jest czymś więcej niż tylko tradycją, niż tylko jakimś zwyczajem, który związany jest z danym językiem. Stąd też staramy się poprzez ewangelizację w języku angielskim docierać do drugiego pokolenia i otwierać się także na wspólnoty, które tam już zapuściły korzenie.
No właśnie, ilu takich jest młodych, którzy pukają do furty klasztornej, czy zgłaszają się do seminarium? Czy te Światowe Dni Młodzieży rzeczywiście zostawiły jakiś ślad trwały w mentalności młodych ludzi?
Trudno przeliczyć. Wiemy, że cały szereg bardzo ciekawych inicjatyw pojawiło się po Światowych Dniach Młodzieży. Jednym z takich młodych ludzi, który pracował podczas Światowych Dni w Toronto, to również jeden z naszych kleryków, który w przyszłym roku, w czerwcu, będzie miał święcenia kapłańskie. To są takie namacalne znaki. Nie są to ogromne rzesze młodych ludzi, bo mówię tutaj o czterech klerykach, którzy wybrali drogę życia kapłańskiego i zakonnego, ale są to konkretne znaki pokazujące, że są młodzi ludzie, ambitni, utalentowani, wykształceni. Ojciec Paweł Radajczak, który obecnie prowadzi Katolickie Studium Młodych, studiował wcześniej politologię i po zakończeniu tych studiów podjął decyzję, że chce wstąpić do naszego zgromadzenia misjonarzy oblatów, a też był zaangażowany w Światowe Dni Młodych. Może nie wszystko było owocem działania Światowych Dni Młodzieży, ale możemy zauważyć wiele tych śladów i że jest tu jakaś wiosna, która zagląda do tej zimnej Kanady jako teren lodów i śniegów. Wiosna powołań i ufamy, że coraz więcej młodych ludzi będzie deklarowało swoją drogę życia kapłańskiego czy zakonnego.
Czy jakieś plany w związku z tym na przyszłość, jakieś marzenia, może gdy chodzi o działalność zgromadzenia i właśnie misję pośród tych młodych i niekoniecznie młodych ludzi?
Planów mamy dosyć dużo. W tym roku postanowiliśmy wybrać czterech młodych oblatów, którzy będą zajmować się akcją promocyjną powołań w okresie i Wielkiego Postu, i w okresie niedzieli Dobrego Pasterza. Będą odwiedzać parafie, głosić kazania powołaniowe, ale także spotykać się z młodymi ludźmi, spotykać się z różnymi grupami, żeby prosić nawet grupy seniorów o modlitwę w intencji powołań. I jedną z takich, myślę, też ciekawych akcji z tym związanych jest stworzenie takiej rodziny osób, które będą się regularnie modlić w intencji powołań. Więc przygotowujemy formularze, aby w ten sposób ludzie zadeklarowali się, że będą modlić się w intencji powołań. Jest to dosyć taka szeroko zakrojona akcja na następne kilka lat. W domu rekolekcyjnym, w parafiach będą też organizowane dodatkowe wydarzenia z tym związane. I ponieważ w 2016 roku nasze zgromadzenie będzie przeżywało 200-lecie powstania, stąd też planujemy cały szereg wydarzeń, poczynając od publikacji, poprzez specjalne sympozja, kongresy i warto nawiązać do najbliższych już tygodni, kiedy będzie beatyfikacja oblackich męczenników hiszpańskich 17 grudnia. Właśnie tym adwentem roku 2011 rozpoczynamy taką nowennę przygotowującą do roku 2016 i w styczniu również spotykamy się z grupą jezuicką, która w tym roku w Kanadzie obchodziła 400-lecie przybycia jezuitów do Kanady. Mamy takie wspólne spotkanie, aby dzielić się doświadczeniami. Jezuici, którzy jako pierwsi przybyli do Kanady i w tym roku dokonywali takiego rozpoznania, jaki obrać kierunek pracy na dalsze lata w Kanadzie. I my, którzy za 5 lat będziemy przeżywać 200-lecie, chcemy również zastanowić się nad naszą formą posługi, aby być bardziej efektywnym, jakie obrać formy ewangelizacji, żeby dotrzeć do młodego pokolenia, nie zaniedbując tradycyjnych form, gdzie dzieje się to podstawowe życie wspólnot Kościoła.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Marian Gill, przełożony prowincjalny oblatów w Kanadzie.
Bóg zapłać.
Wywiad księdza Tadeusza Cieślaka z misjonarzem z Kanady, ojcem Marianem Gillem, zakończył nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.